Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W czwartek 27 sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dobiega końca cykliczny program Piotra Samerka Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie. Dziś usłyszą Państwo jego ostatni, 183 odcinek. Wcześniej w ramach przygotowań do papieskiej podróży do Czech usłyszymy rozmowę z Maciejem Ruczajem, żyjącym w Pradze publicystą, piszącym do polskich i czeskich czasopism, takich jak Lidowe Nowiny, Respekt, Rzeczpospolita czy Christianitas. Dziś porozmawiamy o politycznym kontekście wizyty Benedykta XVI. Zapraszamy. Rozmawiamy w kontekście przygotowań do papieskiej podróży. Śledzi Pan z bliska czeską scenę polityczną. Chciałbym zapytać, jak czescy politycy reagują na papieską podróż?
Myślę, że potraktowali to jako pewne wyróżnienie. Znaczy oczywiście ta ich część, która w ogóle jest zainteresowana jakimiś stosunkami z Watykanem, co nie jest normą w Czechach, potraktowała to jako duże wyróżnienie. I ponieważ, szczerze mówiąc, nikt się nie spodziewał, że akurat do Czech mógłby Ojciec Święty przyjechać. Wiadomo, że Ojciec Święty nie jest tak wielkim podróżnikiem jak Jan Paweł II. Więc tutaj nie tylko Kościół czeski, ale również scena polityczna potraktowała to jako pewien gest czy wyciągniętą rękę ze strony papieża. Wiadomo, że są partie czy siły polityczne, które w ogóle odmawiają uznania istnienia Watykanu, no chociażby cały czas bardzo silna partia komunistyczna. Natomiast rządząca w momencie, kiedy ta wizyta została oficjalnie ogłoszona, koalicja centrowo-prawicowa przyjęła to z wielkim zainteresowaniem. Nie tylko jakby partia chadecka, która jest tutaj w naturalny sposób związana z Kościołem, ale również prawicowa ODS i jak się wydaje również prezydent Klaus.
Wacław Klaus to będzie kluczowa postać tej podróży, na pewno to on będzie papieża podejmował. Jego stosunek do Kościoła jest dość niejednoznaczny. Ja na przykład pamiętam parę miesięcy temu Klaus był w Watykanie i było widać, że był rzeczywiście urzeczony Benedyktem XVI. Bardzo go chwalił i to w okresie, gdy w modzie było papieża krytykować. Stwierdził wręcz, że pod wieloma względami z Benedyktem XVI mógłby się zgodzić. Z drugiej strony wiemy, że Klaus na przykład blokuje od wielu lat przekazanie Kościołowi praskiej katedry. Wiemy też, że jego relacje z kardynałem Wilkiem są bardzo napięte. Ale z drugiej strony inny czeski kardynał Tomasz Szpidlik o Klausie wyraża się pozytywnie. Mówi, że można z nim całkiem poważnie porozmawiać. Jak zrozumieć tę postać? Jak zrozumieć jego stosunek do Kościoła?
Pan prezydent Klaus zdecydowanie nie jest prostą postacią. Ten jego stosunek do Kościoła to jest bardzo długa historia. W latach 90., ponieważ jest z przekonania klasycznym liberałem, więc wyznawał zasadę, że Kościół jest częścią społeczeństwa obywatelskiego, tak więc nie powinien mieć żadnych innych praw niż na przykład ta jego sławna fraza organizacja działkowiczów, ponieważ działają na tym samym poziomie jako część społeczeństwa. Stąd właśnie był jego opór wobec konkordatu, ponieważ konkordat de facto wprowadza pewne specjalne wyróżnienie pozycji Kościoła w ramach tych organizacji pozarządowych. Natomiast wydaje się, że przede wszystkim już jako prezydent Wacław Klaus przeżywa taki wyraźny zwrot w stronę konserwatyzmu w sprawach obyczajowych i pojawiła się bardzo duża płaszczyzna porozumienia czy wręcz wspólnych interesów między prezydentem a Kościołem. Przypomnę chociażby sprawę rejestrowanych związków partnerskich osób tej samej płci. Ustawę, którą przyjął czeski parlament, prezydent Klaus wtedy wetował. Wypowiadał się kilkakrotnie również w innych kwestiach, czy wielokrotnie wspomina o roli wartości chrześcijańskich dla społeczeństwa. Pojawia się na uroczystościach łączących symbole państwowości czeskiej i symbole religijne, przede wszystkim święto świętego Wacława, które jest takim właśnie łącznikiem między religią a państwem w Czechach. Symbolem tej pewnej unii, która przez wiele wieków trwała, potem została zerwana. Tak więc ta pozycja Klausa jest bardzo niejednoznaczna i myślę, że jego szacunek dla Benedykta XVI, który wyraża w bardzo wyraźny sposób, jest związany właśnie z tym jego zwrotem, czy z jego zrozumieniem dla rosnącego znaczenia właśnie tych problemów tak zwanych społeczno-obyczajowych, tej wojny kulturowej dla dalszych losów Europy. Po prostu Klaus jakby wyszedł z tego okresu, kiedy interesowała go tylko dosyć wąsko pojmowana ekonomia, kiedy jego wystąpienia cały czas zamykały się w ramach pewnych liberalnych dogmatów i zaczął jakby spoglądać na tą sprawę z szerszej perspektywy i okazało się, że po drodze mu z Kościołem.
A czy Wacław Klaus może liczyć na poparcie katolików w polityce?
To znaczy, doszło do takiej ciekawej sytuacji przy wyborach prezydenckich. Tutaj w Czechach prezydenta wybiera parlament. W zeszłym roku Klaus był wybrany na drugą kadencję, kiedy Klaus starał się o zdobycie głosów właśnie partii chadeckiej, która jest tradycyjnie związana z Kościołem. I tam doszło do takiej ciekawego konfliktu pomiędzy bardzo znanym tutaj czeskim duchownym i teologiem Tomaszem Halikiem, który wystosował list właśnie do posłów tej partii, w którym przypominał negatywny stosunek Klausa do Kościoła w latach 90. i to, że jest z tego punktu widzenia jakby nie do przyjęcia dla katolików. Wspominał też o jego stosunku do Unii Europejskiej negatywnym i tak dalej. A z drugiej strony właśnie przyszła, po tym jak ten list dostał się do wiadomości publicznej, przyszła jakby kontra ze strony między innymi prezesa czeskich ruchów ochrony życia. I też kilku całkiem wysoko postawionych duchownych czeskich, którzy wręcz przeciwnie stwierdzili, że Wacław Klaus, pomimo że nie jest katolikiem, miał w przyszłości wiele sporów z Kościołem katolickim, zresztą niektóre cały czas się ciągną, choćby ten nieszczęsny spór o katedrę świętego Wita, to jest spośród tych kandydatów największą gwarancją na to, że głosy właśnie katolików wartości chrześcijańskich w życiu publicznym będą reprezentowane, co jest bardzo ciekawą zmianą sytuacji w porównaniu z latami 90., kiedy naprawdę ten spór na linii Klaus-katolicy był bardzo ostry. W tej chwili wręcz przeciwnie, jest on uważany właśnie za reprezentanta konserwatyzmu czeskiego, to znaczy osobę, która chociaż trochę gwarantuje to, że głos w obronie pewnych wartości rodzinnych i tak dalej będzie słyszalny w czeskiej polityce.
Papieska podróż przypada w czasie kampanii wyborczej. Niektórzy obawiają się, że może zostać ona wykorzystana przez niektóre ugrupowania polityczne. Czy te obawy są uzasadnione?
To znaczy, no, w Czechach jest sytuacja o tyle jasna, że to istnieje partia, która zawsze była związana z Kościołem. To jest sprawa, która odróżnia Czechy od Polski, że w Czechach po prostu zawsze była partia, która reprezentowała katolików, ponieważ katolicy są w Czechach mniejszością, więc mają swoją partię. To jest partia chadecka czy partia chadecko-ludowa i ten związek nigdy nie był w żaden sposób kwestionowany.
No właśnie, wspomniał pan, że w Czechach partią, na którą zasadniczo głosują katolicy, jest partia chadecka. Jest to partia dość mała, ale z drugiej strony dość istotna, bo bez chadeków nie da się w Czechach utworzyć koalicji rządowej.
Tak, partia chadecka pełniła tą rolę tego politycznego centrum zarówno w okresie międzywojennym, tak i teraz po roku 89. Oni są atrakcyjnym partnerem zarówno dla tych silniejszych, większych partii z lewej strony, jak i z prawej strony sceny politycznej. W zasadzie przez tych ostatnich 20 lat prawie przez cały czas byli partią rządzącą, pomimo że ich poparcie nie przekracza w zasadzie nigdy 8%. Ona powstała jako partia katolików w roku 1919. I tą partią katolików pozostaje do dzisiaj w takim jeszcze bardzo starym, korporacyjnym jakby niemalże systemie społecznym. Ona jest również bardzo silnie regionalnie zakotwiczona, znaczy jej poparcie opiera się przede wszystkim o region Moraw, a już w o wiele mniejszym stopniu o Czechy. To jest partia, która była zawsze związana z hierarchią katolicką. Czasami trudno rozpoznać, czy dana organizacja na poziomie lokalnym, czy ona jest katolicka w sensie będąca częścią struktur kościelnych, czy struktur partyjnych, ponieważ te sfery się pokrywają, jeśli chodzi o jakieś harcerstwo, najróżniejsze związki, przede wszystkim na prowincji, w regionach wiejskich. Tym niemniej uważam, że ten związek pomiędzy katolikami a partią ludową jest coraz słabszy, ponieważ ta partia w ostatnich latach usiłuje się pozbyć tej nalepki partii właśnie tylko dla katolików, stara się otworzyć się na innych wyborców, co prowadzi do tego, że staje się partią zupełnie bez wyrazu, właśnie partią, która jest w rządzie, ale w zasadzie nic poza tym, nie wiadomo co sobą reprezentuje. Niestety bardzo często tak się zdarza, że pomimo tylu lat właśnie w koalicjach rządzących w zasadzie nie udało im się zrealizować żadnego z takich ważnych postulatów dla partii chadeckich, czy dla partii, które przynajmniej nominalnie kierują się wartościami chrześcijańskimi w swoim programie politycznym.
Zatem słuszne są głosy niezadowolenia ze strony niektórych katolików, którzy twierdzą, że właśnie chadecy chętnie korzystają z ich poparcia, ale później nie walczą o ich interesy, czy w parlamencie, czy w rządzie.
Tak, tutaj chodzi po prostu o to, że politycy chadecji boją się marginalizacji. To jednak w Czechach ogromna większość osób nie jest związana z żadnym wyznaniem chrześcijańskim. Wręcz powiedziałbym, że ogromna większość osób albo prezentuje stanowisko zupełnie obojętne wobec religii, albo wręcz wrogie. W związku z tym również politycy chadecji po prostu boją się, że brakuje im często właśnie woli do tego, żeby reprezentować swoich wyborców, tych właśnie tych czeskich katolików, osoby, które na przykład występowały w obronie życia poczętego w ramach właśnie partii chadeckiej, były bardzo często po prostu marginalizowane, ponieważ były niewygodne, sprawiały, że o partii pisało się źle, więc należało się ich pozbyć. No, takich posłów już w zasadzie nie ma w chadecji w tej chwili. Także można powiedzieć, że czescy chadecy podążają tą drogą, którą podążała większość partii chadeckich w Europie Zachodniej.
Serdecznie dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Państwu przypomnę, że w Pradze, w Czechach rozmawiałem z panem Maciejem Ruczajem, publicystą piszącym do czeskich i do polskich mediów. Dziękuję serdecznie. Pozostając przy temacie papieskiej podróży do Czech, przypomnę jeszcze, że w poniedziałek 31 sierpnia mija termin nadsyłania zgłoszeń przez grupy i osoby indywidualne z Polski, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu z Benedyktem XVI w podpraskim Starym Bolesławcu czy w Brnie na Morawach. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą bądź e-mailem do Konferencji Episkopatu Czech. Szczegółowe informacje na ten temat, adresy i formularze zgłoszeń można znaleźć na pielgrzymkowej stronie internetowej www.nawstewapapeze.cz. Uwaga, Nawstewa piszemy przez V. Organizatorzy, spodziewając się licznego udziału Polaków, uruchomili polską wersję tejże strony. Wszystkie karty wstępu są darmowe. Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Zamiast zakończenia. Kończymy już naszą długą wędrówkę po dziejach ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Jednak podsumowując dokonany już przegląd, warto zwrócić uwagę na kilka znaczących cech tej historii, która w pewien sposób odzwierciedla historię naszej ojczyzny. Biorąc pod uwagę początki naszych dziejów, warto przypomnieć, że kontakty z papiestwem miały fundamentalne znaczenie dla powstania polskiej państwowości. Rozwój chrześcijaństwa na ziemiach polskich i mocne zakorzenienie Kościoła sprawiły, że przez całe wieki Rzym stanowił nieodzowny punkt odniesienia dla włodarzy Rzeczypospolitej, a posłowie polskich królów posuwali często nad Tybr. W czasie tworzenia zrębów nowoczesnej polskiej dyplomacji przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wśród ustanowionych przedstawicielstw nie zabrakło także przedstawicielstwa przy Stolicy Apostolskiej. Lata zaborów nie przerwały obecności polskiej przy papiestwie, choć i ono w XIX wieku przechodziło burzliwe wstrząsy. Wprawdzie obecność ta nie miała charakteru oficjalnego, to była wyrazem troski patriotycznych środowisk emigracyjnych o utrzymanie więzi ze Stolicą Apostolską i wyrazem starań o jej przychylność dla sprawy polskiej. Lata międzywojenne unaoczniły znaczenie placówki przy Watykanie. Warto przypomnieć, że było to drugie polskie przedstawicielstwo po Paryżu, które zostało podniesione do rangi ambasady, co nastąpiło w 1924 roku. Inną ciekawostką jest to, że w tym okresie najdłużej urzędującym polskim ambasadorem był ambasador przy Stolicy Apostolskiej, Władysław Skrzyński. Otóż listy uwierzytelniające złożył on w październiku 1921 roku, a swoją misję zakończył w grudniu 1937 roku, kiedy to nieoczekiwanie zmarł w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Ambasada miała rozbudowany wydział polityczny, bowiem zajmowała się wieloma sprawami związanymi z obroną polskich interesów, zwłaszcza w odniesieniu do państw sąsiadujących, co bardzo często wiązało się z problematyką kościelną. Wspomnijmy tu na przykład o sprzeciwie władz Rzeczypospolitej wobec tworzenia przez Piusa XI obrządku słowiańskiego z myślą o misjach w Rosji. Wspomnijmy o udanym storpedowaniu watykańskiej inicjatywy podpisania konkordatu z wolnym miastem Gdańsk, o problemach mniejszości polskiej w Niemczech oraz mniejszości ukraińskiej i niemieckiej w Polsce. Kwestie te miały też swój istotny wymiar religijny i polityczny. Za pewne niepowodzenie można natomiast uznać fakt, że ambasadorowi nie udało się nabyć stałej siedziby dla ambasady, co sprawiło, że od samego początku, aż po dzień dzisiejszy, miała ona w sumie aż kilkanaście lokalizacji. Wybuch II wojny światowej niemal zbiegł się z rozpoczęciem misji ambasadora przy Stolicy Apostolskiej przez Kazimierza Papę, któremu też w trakcie naszych audycji poświęciliśmy najwięcej uwagi. Był on jednym z najdłużej, o ile nie najdłużej urzędującym ambasadorem w historii polskiej dyplomacji. Formalnie bowiem został powołany na urząd ambasadora przy Watykanie w lipcu 1939 roku, a odwołany w maju 1976 roku. Z pewnością więc można o Kazimierzu Papę powiedzieć, że był najbardziej wytrawnym polskim watykanistą, który miał bezpośredni dostęp do papieży i ich najbliższych współpracowników. Spędził on przy Watykanie aż 40 lat. Pozostawione po nim dziedzictwo stanowi fundamentalne źródło dla poznania polskiej perspektywy dziejów papiestwa w XX wieku. Trzeba pamiętać, że urzędowanie ambasadora Papę przy Stolicy Apostolskiej po 1945 roku, kiedy komuniści jednostronnie wypowiedzieli konkordat, miało charakter szczególny, bowiem reprezentował on rząd na uchodźstwie. Poważne próby normalizacji stosunków między papiestwem a Polską Rzeczypospolitą Ludową rozpoczęły się na początku lat 70. Ich efektem było powstanie sui generis, formuły stosunków dyplomatycznych, które wyrażały się w powołaniu ze strony polskiej i watykańskiej zespołów roboczych do spraw stałych kontaktów. Mimo wyboru Jana Pawła II, formuła ta przetrwała aż do 1989 roku, kiedy to w końcu po wielu latach zostały wznowione normalne stosunki dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską. Powojenny okres ciągłego konfliktu między państwem i Kościołem w Polsce poważnie zaciążył na postrzeganiu roli ambasady przy Stolicy Apostolskiej. Spojrzenie na jej rolę w dużej mierze zostało zawężone do obszaru relacji państwo-kościół. Dopiero na początku obecnej dekady, po ostatecznym uregulowaniu kwestii konkordatu, zaczęto postrzegać funkcję ambasady przy Watykanie w nowy sposób. Przede wszystkim jako uprzywilejowane obserwatorium problemów świata, pomocne w zrozumieniu i poznaniu nowych zjawisk globalnych i kontynentalnych. Dopiero wówczas ambasada powróciła w pełni do roli, jaką pełniła przed wojną i jaką od lat pełniły i pełnią przedstawicielstwa dyplomatyczne innych państw. Zwieńczeniem cyklu naszych audycji będzie rozmowa z Hanną Suchocką, obecną ambasador Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej, która powie o aktualnych i przyszłych zadaniach tej placówki dyplomatycznej. Na zakończenie pragnę podziękować słuchaczom za życzliwość i zainteresowanie, z jakimi spotkały się audycje o historii ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej.
Była to audycja Historia ambasady polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Piotrowi Samerkowi dziękujemy za kilkuletnią obecność na antenie naszej rozgłośni i przybliżanie nam zawiłych losów polskiej dyplomacji przy Stolicy Apostolskiej. A Państwu dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.